Do tej przyśpiewki dodam komunikat specjalny. Rejs na Wyspy Kokosowe, panie profesorze. Jutro wyruszamy na Wyspy Kokosowe. Będzie to wspaniała przygoda dla naszych słuchaczy, ale przede wszystkim dla naszych marynarzy, bosmanów, kapitanów, admirałów, kontradmirałów, a i też pasażerów.
Ale to będzie taka tylko fikcyjna podróż. To znaczy będą ludzie przy mikrofonie w różnych miejscach i nikt się nie będzie przenosił, a państwo udają, że jakiś...
A, panie profesorze, czy to tak będzie, to tego nie wiemy. Nie, będzie,
nie, no dobrze,
będzie słona woda, głębokie zanurzenie i bardzo dużo, duża prędkość żółtej łodzi podwodnej, ale panie profesorze, oczywiście zapraszamy na rejs, ale teraz przywitam pana profesora. Jak ja bym przywitał pana profesora? Mam na początku była krowa, to taką mamy zapowiedź, ale to nie...
Chwileczkę, to jest z islamu chyba, pan, to jest cytat z Koranu?
To nie jest cytat z Koranu, to była próba takich śledztwa dziennikarskiego, że możemy wreszcie wyjść od jakiegoś prostego faktu, żeby dojść do rozwikłania tych wszystkich tajemnic, które rządzą światem, ale się próba się nie powiodła, panie profesorze, no niestety. To nie jest takie proste, bo przecież już wiemy, z jakimi kłopotami Arystoteles sobie poradził, ale...
Znaczy Arystoteles sobie poradził ze wszystkimi
problemami.
Tak.
No, ale potem...
Potem
przyszli inni i powiedzieli...
Jak pan doskonale wie, potem był problem taki, że filozofowie tworzyli więcej problemów niż rozwiązywali. To idzie takimi falami. Są okresy, kiedy filozofowie pomagają innym, rozwiązują ich trudne problemy i zagadki logiczne, a są takie, kiedy trochę znudowa, trochę dla poklasku. Sami wymyślają na przykład systemy polityczne, które się nie dają zastosować.
I wprawiają całą ludzkość w kłopoty, bo często mają... Na wiele lat. Tacy są ci filozofowie. Może zamknąć te wszystkie filozofie, zostawić...
Nie, tak. Jak pan to ja powiem zamknąć radio. To nie, tu jestem trochę uczulony.
Ale drzwi są zamknięte. Nie, jestem jak najbardziej za tym, żeby filozofii nie zamykać, ale ta filozofia tak troszkę, bym powiedział, znędzniała w ostatnich czasach.
Ma pan rację. Tylko pan się z tego śmieje, dla mnie to jest przykre.
Ja się z tego nie śmieję, dla mnie też to jest przykre.
A no to jesteśmy w tym samym nastroju. Tylko ja jestem z natury bardziej chyba optymistyczny, bo ja wierzę, że wszystkie klęski filozoficzne są krótkotrwałe i już niedługo nastąpi taka nowa, czysta, świeża fala poważnych rozwiązań i przede wszystkim debat filozoficzny, który się nie będzie rzucało sloganami, tylko się będzie widziało, jaki problem jest naprawdę trudny i jakie są możliwości rozwiązania. A nie jakaś, prawda, ideologia, która mówi naprawdę, my znamy prawdę, jest tylko jedno rozwiązanie, do którego wszystkich wciągniemy.
To panie profesorze, tak to zrobimy.
Radio, robimy radio. Radio, robimy radio.
Filozof profesor Jacek Hołówka jest gościem Poranka Wnet, a przede mną artykuł z czasopisma Wszystko, co najważniejsze. Tytuł to jest artykuł pana profesora: Żenująca Polska, co się dzieje z naszą polityką? Znak zapytania. I może... No dobrze, no to co się dzieje z naszą polityką, panie profesorze?
Znaczy jest wielkie zamieszanie i przede wszystkim nie widzę takich sił, które by chciały miały silne poczucie, że Polska jest republiką. Mamy to w nazwie, prawda, że to jest Rzeczpospolita Polska, ale ludzie nie słyszą i nie bardzo chwytają, że Rzeczpospolita znaczy republika, czyli to, do czego dążymy w życiu politycznym, to jest ustalenie pewnego schematu prawnego, który ma być ograniczony, minimalny, zasadniczy i określać, w jaki sposób państwo ma być rządzone. A potem odpowiednio do przyjętej jakiegoś schematu życia politycznego, rzeczy bardziej szczegółowe są decydowane w inny sposób.
Schemat teoretycznie jest przyjęty. Teoretycznie mamy porządek prawny, tylko chyba dwie strony, a teraz jedna strona rządząca tej barykady mówi: nie, ten porządek prawny nam nie odpowiada.
Ja myślę, że to jest trudniejsza sprawa. To znaczy nie ma, w tym sensie nie ma porządku prawnego, że wiemy, jak brzmi prawo. Natomiast prawo musi być zorganizowane, usystematyzowane i tego właśnie nie wiemy. To znaczy polska konstytucja twierdzi pewne rzeczy, ustala pewne rzeczy, ale nie ustala zasadniczych norm, w oparciu o które te decyzje są podejmowane. Nie ma przede wszystkim u nas wyraźnego podziału na rozmaite branże czy rozmaite działy rządu. Prawda? Istnieje taka koncepcja trójpodziału władz politycznych. W Polsce mówi się o tym w sposób często z wielkim szacunkiem i uznaniem, ale nie traktuje się tego serio. Nie ma wyraźnie zarysowanych kompetencji i wyraźnie określonych uprawnień, tak żeby można było wyraźnie powiedzieć, kto ma prawo co zrobić i kiedy przekracza swoje granice. To uważam za bardzo poważny mankament.
Ale czy to oznacza, że powinniśmy, czy ktoś powinien usiąść i powiedzieć tak, napiszmy taką konstytucję, w której będzie czytelny opis i rozdział kompetencji?
To znaczy, bardzo dobra sugestia, ale pod jednym względem trochę nietrafna. Bo skąd weźmiemy tych ludzi, którzy to powiedzą i to napiszą? To trzeba mieć jakiś taki dar od niebios, że w pewnym okresie pewne kraje dostają ludzi mających pewien rodzaj silnej inspiracji, którzy potrafią dobrze skonstruować jakiś system polityczny i wtedy ci ludzie swoje pomysły systematyzują, namawiają innych do komentowania, tak jak powstała konstytucja amerykańska. Konstytucja amerykańska była napisana przez federalistów. Ci ludzie nie wiadomo skąd przyszli. To byli politycy, część z nich w ogóle wolała pozostać w ukryciu. Pisali świetne eseje na ten temat, jak ma wyglądać konstytucja amerykańska, ale nie byli czynnymi politykami. Natomiast w Polsce cokolwiek zacznie się robić z nadzieją, że problem się rozwiąże, to jakoś to się zawsze cudownie tak dzieje, że ostatecznie decydują jakieś partie polityczne. Pozycja partii politycznych w Polsce wydaje mi się bardzo nieprzyjemna.
Czyli to może trzeba by było zmienić w pierwszej kolejności, tylko sami politycy musieli dojść do takiego wniosku, ale przecież nie mogą dojść do takiego wniosku, bo by musieli działać wbrew sobie. To może nie system jest zły, tylko to, co z tym systemem robią politycy.
Ale to gdyby tak było, to by nie było nawet tak bardzo źle, bo można by było polityków usunąć przy następnych wyborach, powiedzieć, ten jest nie do wytrzymania, ten jest nie do wytrzymania. Ta lista byłaby bardzo długa, mówiąc między nami. I potem weźmy sobie tych, którzy podobnych obciążeń nie mają. Nie. To ja myślę, że gdzie indziej leży problem. Właśnie problem leży w sprawach teoretycznych, abstrakcyjnych i w szacunku dla filozofii. To, czego w Polsce nie ma dobrej filozofii polityki. To się jakoś ludziom zbrzydło po wielu latach komunizmu i potem po pewnym okresie antykomunizmu. Jak się mówi o filozofii, ludzie natychmiast sądzą, że chodzi o jakiś rodzaj ideologii i indoktrynacji. A to naprawdę chodzi o co innego. Chodzi o sformułowanie jasnych myśli, poddanie tych myśli krytyce innych osób i do debaty.
No dobrze, to dlaczego takich debat nie ma na Uniwersytecie Warszawskim, na Uniwersytecie Jagiellońskim, na uniwersytetach lubelskich? No dlaczego nie ma? No pan nie profesor.
To znaczy, nie jest tak, że całkiem nie ma, ale ma pan rację, prawie nie ma. Prawie nie ma. Teraz dlaczego nie ma? Bo nie, to nie chodzi o żywą debatę. Żywa debata daje bardzo mało. W żywej debacie można stwierdzić, czy ktoś jest uczciwy, jakie ma intencje, czy się wygłupia, czy gada jak nakręcona maszynka, czy ma coś przemyślane, czy nie. Natomiast to, co trzeba mówić, żeby dobrze rozwiązać problemy polityczne, to musi być zrobione na piśmie. I nie ma u nas dobrej literatury popularnej, społecznej i politycznej. Czasopismo Polityka zajmuje się problemami politycznymi, ale nie teorią polityki. Inne czasopisma o nastawieniu bardziej konserwatywnym robią podobnie. To znaczy przedstawiają zasady, na których chcieliby się oprzeć i omawiają konkretne problemy, które wydają się nie do zaakceptowania. Natomiast to, czego się nie robi, to nie buduje się takiego mechanizmu, który by działał. I mechanizm jest ważniejszy niż ludzie, którzy to obsługują. I sama konstytucja nie jest wystarczającym mechanizmem. To jest przepis na to, jak mielibyśmy działać, gdybyśmy mieli mechanizm, który wyraźnie mówi, takie i takie cele stoją przed takimi i takimi instytucjami i tutaj coś nie idzie dobrze, trzeba naprawić.
Przed chwilą, przed panem profesorem, profesor Jacek Hołówka jest gościem Poranka Wnet, był w tym studiu polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego. Na zakończenie zadałem mu pytanie, czy jest pewny tego, że ułaskawienie w stosunku do dwóch posłów Prawa i Sprawiedliwości, ułaskawienie z 2015 roku jest w mocy, odpowiedział, jestem tego pewny, o tym mówi Konstytucja. Z artykułu pana profesora wynika, że takiej pewności mieć nie powinien.
Znaczy, moim zdaniem taką pewność w istocie mieć powinien, dlatego że tak jak ja widzę uprawnienia prezydenta, to prezydent jednoosobowo decyduje i decyduje w sposób wiążący, chyba że sam by się z tego chciał wycofać, ale od pewnego momentu już wycofanie nie będzie możliwe. On pod wpływem pewnej decyzji woli, która, jak mamy przekonanie, została motywowana dobrym przemyśleniem i zrozumieniem sytuacji, prezydent może oświadczyć, że ta i ta osoba nie może być ukarana za czyny, które jej zostały zarzucone. Natomiast argument, jaki tutaj był używany, no to moim zdaniem jest po prostu śmieszny, że prezydent to zrobił za wcześnie, że prezydent nie może uniewinnić kogoś, dopóki ten ktoś nie jest skazany. Nie rozumiem nawet sensu takiego zastrzeżenia. Jeśli to zastrzeżenie jest czysto proceduralne, to wszystkie procedury, jeśli mają mieć moc proceduralną, muszą być zapisane jako procedury. Jeżeli gdzieś jest tak napisane, że prezydent nie ma prawa wyrywać się za wcześnie, no to wtedy prezydent zrobiłby tu jakiś błąd. Natomiast takiego przepisu nie ma. To się pewnym osobom wydaje naturalne i w oczywisty sposób zrozumiałe, że nie można uniewinnić, jeśli
nie ma wyroku skazującego.
Tak, tak wcale nie jest, prawda? Moim zdaniem tak zdecydowanie nie jest, bo prezydent może być przekonany, że bez względu na to, jak będzie ten wyrok sformułowany, w oparciu o zarzuty, które zostały postawione, nie można karać tych osób, którym te zarzuty postawiono. Jeżeli zarzuty wydają się prezydentowi zupełnie nieprzekonujące i tak silnie nieprzekonujące, że zdeterminowany jest to podważyć przez swoje ułaskawienie, to ma prawo ułaskawiać wtedy, kiedy chce. To nie jest tak, że można całe, bo odróżnijmy akt ułaskawienia od aktu ogłoszenia ułaskawienia. Ogłoszenie ułaskawienia musi być w czasie rzeczywiście dobrze skoordynowane. Natomiast zobowiązanie się do ułaskawienia może być podjęte kiedykolwiek. To jest coś tak jak ludzie, którzy się pobierają. Jeżeli ktoś serio mówi i obiecuje cię, że się z tobą pobiorę, albo złożę cię poważne oświadczenie, że się z tobą pobiorę przed końcem roku, no to to jest wiążące nawet w tym sensie, że ta osoba jeszcze nie jest ani żoną, ani mężczyzną, ani żoną, ani mężem, ale ich zobowiązanie zostało wyraźnie zdeklarowane.
No dobrze, ale to jest deklaracja, zobowiązanie, czy to jest akt łaski, czy jak posługując się logiką, no no bo to trzeba rozstrzygnąć, czy w 2015 roku akt łaski był skuteczny, czy był nieskuteczny.
Znaczy, dlaczego mamy decydować, czy jest skuteczny, czy nie musimy decydować, czy jest skuteczny, to widzimy. Patrzymy, czy działał. Jeżeli działał, to był skuteczny. Jeżeli nie działał, to nie był skuteczny.
A działał w 2015 roku.
No to wtedy był, jeśli widzimy, że skuteczny, to jest skuteczny. Nie musimy tego dyskutować.
No to w takim razie cała logika i rozumowanie prezydenta, który mówi, oni są posłami, jest logiką z punktu widzenia pana profesora prawidłową.
No tak. Tak, to jest z mojego punktu widzenia. Znaczy, ja nie pamiętam tych dat, nie pamiętam, co było dokładnie w 2015.
W 2015 roku była pierwsza instancja, powiedziała, tam są winni, skazała na 3 lata więzienia chyba obu polityków. Wtedy był ten moment ułaskawienia przez prezydenta, potem między 2015 a 2023 rokiem, czyli 20 grudnia, nic się nie działo, czy coś tam się działo, ale 20 grudnia był ten drugi wyrok. wyrok, na mocy którego trafili do więzienia i zostali przez marszałka Hołownię pozbawieni mandatu poselskiego. Takie jest kalendarium tych zdarzeń.
No to jest kalendarium niezbyt czyste i jasne, muszę powiedzieć. Dlatego, że oni za te same przypadki złamania prawa byli dwukrotnie sądzeni i dwukrotnie ułaskawieni. Gdyby było coś takiego, to byłby absurd. To musiało być raczej jakoś inaczej. Nie wiem, być może w roku...
Za te same rzeczy byli dwukrotnie sądzeni. No bo nie za coś innego byli sądzeni, tylko za aferę gruntową, o której pan profesor napisał, taka nikomu właściwie...
No to trzeba uważać, dlatego że taką aferę gruntową można na 10 sposobów sformułować. Nie wiem, jak to było formułowane. To być może w pierwszej turze tego działania sądu pewne czynności zostały mi zarzucone, w innej turze jakieś inne czynności. Natomiast jeśli zarzut jest ten sam... To nie mogą być dwa rozmaite wyroki. To pierwszy wyrok jest wiążący, chyba że było odwołanie.
To chyba była druga instancja po prostu. Pierwsza instancja instancja w 2023 roku odrzuciła jeden z zarzutów i zmniejszyła karę z 3 lat do 2, bo powiedziała, że oni nie byli inspiratorami całej afery. To odpadło, tylko że dalej procedury łamali procedury. Ale to chyba nie jest istotne.
To nie jest istotne, właśnie. Istotne jest to co innego. Czy prezydent ma prawo ogłosić swoją wolę przed ogłoszeniem wyroku. To jest moim zdaniem istotny problem i nie widzę powodu, żebyśmy twierdzili, że tak nie jest.
To po prostu
jeżeli,
tak jest.
Jeżeli sam prezydent zdecydował i nie doszło do przypadku, że został wprowadzony w błąd albo że działał w oparciu o nieautentyczne dokumenty, na podstawie których podejmował decyzję, to można się zastanawiać, co zrobić w takiej trudnej sytuacji. Natomiast zarzut czysto formalny, że prezydent przedstawił swoje stanowisko, zanim sąd przedstawił swoje stanowisko, jest moim zdaniem nie gołosłowny. To jest tak jak w zadanie z matematyce. Całkiem dobrze sobie wyobrażam, że na lekcji matematyki w szkole może być tak, że pani prowadząca matematyka powie tak: dzieci, będziecie teraz rozwiązywać pewne zadanie. Ja wam tutaj napisałem, zaraz wam napiszę na tablicy. Natomiast ktoś siedzący w pierwszej ławce powie: dobrze, ale proszę pani, ja już teraz napiszę odpowiedź, rozwiązanie tego zadania. I teraz zobaczmy, co będzie. Jeżeli okaże się, że ten uczeń, który napisał poprawne rozwiązanie, dał poprawną odpowiedź, to musimy powiedzieć, że dał poprawną odpowiedź, chociaż nie stosował metod matematycznych. Można powiedzieć, że on ma marne kompetencje matematyczne, ale nie można powiedzieć, że nie rozwiązał zadania. A że rozwiązał przez zgadywanie, to jest inna sprawa.
No i tak to jest być...
Prawda jest prawda. To trzeba powiedzieć, jeśli ktoś powiedział prawdę, to skąd znał prawdę, to jest co innego. Jeśli ktoś przedstawił swoje stanowisko i uważa, że jacyś oskarżeni powinni być uniewinnieni, to naszym zdaniem mógł postępować nietrafnie. Ale właśnie w przypadku ułaskawienia działa tego rodzaju mechanizm, że prezydent nie musi się z niczego tłumaczyć. I co więcej, jak wspomniał pan to, co napisałem, ja tam wyraźnie powiedziałem i chcę się trzymać tego stanowiska, że żądanie uzasadnienia od prezydenta jest niedopuszczalne. Dlatego, że każdy akt łaski jest aktem jednostkowym. To nie jest funkcjonowanie prawa stanowionego. To nie jest część prawa stanowionego, tylko to jest odniesienie się do konkretnego wyroku w oparciu o przesłanki, których prezydent nie musi ujawniać. Gdyby ujawniał, mógłby być manipulowany, bo można by było wielokrotnie argumentować w taki sposób. Kowalski siedzi w więzieniu, a Kamiński nie siedzi. Kamiński zrobił to samo. Prezydent ma prawo, że jednak jest jakaś istotna różnica i nie chce powiedzieć, jaka to jest istotna różnica, po to, żeby nie budować przeciwko siebie jakichś schematów argumentacyjnych, które będą podważały jego autonomię w przyszłości.
Warto zapisać się na studia do Instytutu Filozofii, bo tam można spotkać jeszcze źródła takiej po prostu myśli. Panie profesorze.
Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że to zrobiło mówione nieironicznie.
Nie, zupełnie nieironicznie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jacek Hołówka, profesor, filozof, był gościem Poranka Wnet. Jakub Duszak, panie profesorze, teraz odczyta i powie, jakie są najnowsze wiadomości z kraju i ze świata, a my przeniesiemy się do pokoju balkonowego przy krakowskim przedmieściu 79. Na zakończenie przypomnę pasażerom. Jeszcze jest czas na to, żeby się zaokrętować, żeby ruszyć z nami jutro na wielką przygodę ku wyspom. Jakim?
Kokosowym.
Jakub Duszak wiedział, nie zgadł, a wiedział.